będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy bardzo serdecznie widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, jutro w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej kongres. O czym ten kongres za momencik powiemy, natomiast temat dzisiejszych rozmów to zapomniani bohaterowie. O tych zapomnianych bohaterach chcemy porozmawiać sobie z naszymi gośćmi, których bardzo serdecznie witam w studiu telewizji Trwam, a są to pan dr Adam Sandauer, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Witam serdecznie.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Artur Rytel-Andrianik, koordynator badań do Kaplicy Pamięci Polskich Męczenników w Toruniu.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I młodzież. Pani Agnieszka Dąbek z Fundacji Sprawiedliwi dla Świata.
Dobry wieczór.
Pan Przemysław Melka z tejże samej fundacji.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I pani Marta Kut.
Dobry wieczór.
Dwie ostatnie osoby, mam nadzieję, że się przyznają do tego, są absolwentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Tak. Ale rzeczywiście.
Moi drodzy, jutro ten kongres dotyczący ważnego tematu. Tego, czym jest przywracanie pamięci osobom zapomnianym, bohaterom, o których się nie pamięta. I jakby taki podtytuł tego kongresu to pomoc Polaków w ratowaniu Żydów. Chciałbym najpierw zapytać i też poprosić was, żebyście powiedzieli, drodzy państwo, naszym widzom, z kim będą mieli do czynienia podczas tych rozmów niedokończonych? Kim jesteście jako ta ekipa, która bada pewne sprawy, która wyszukuje tych zapomnianych bohaterów? A później przejdziemy do tej kwestii, o kim będziemy rozmawiali.
Tak jak ktoś wspomniał, jesteśmy Fundacją Sprawiedliwi dla Świata. Fundacja powstała po to, aby ocalić od zapomnienia świadectwa, relacje z okresu II wojny światowej. Powstała po to, aby jednym z głównych celów fundacji jest zebranie, zarejestrowanie, nagranie świadectw, bądź audio, bądź wideo, jeśli nie ma możliwości, to zebranie dokumentów świadczących o pomocy udzielonej ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej, w tym najgorszym czasie, kiedy za tę pomoc groziła kara śmierci, za każdą kromkę chleba, za szklankę wody.
I sama fundacja to ile osób?
Fundacja skupia osoby, którym jest bliskie, którym leży na sercu historia, dla których ważne jest, aby przyszłe pokolenia również dowiedziały się o tym, ale aby przekaz był właśnie taki, jak my to chcemy zrobić, czyli przekaz jakby na ten czas, prawda? Przekaz audio, przekaz wideo, aby docierać do młodzieży. I osoby, angażują się w to osoby, wolontariusze, osoby, jest część osób, które zajmują się tym jakby na stałe, czyli jest jakby to codzienne zajęcie, jest fundacja, osoby, które tu pracują, zajmują się wyjazdami w teren, są redaktorzy, operatorzy, montażyści, osoby, które pracują przy dokumentach w takich instytucjach jak IPN, też również przy dokumentach kościelnych, w archiwach, prawda, bo to nam pozwala zweryfikować, co jest ważne, też relacje i zebrać kolejne nieodkryte, bo jak wiemy, jest wiele też relacji nieodkrytych, które są w dokumentach, w pewnych archiwach, no ale po prostu w jakiś sposób nie zostały upublicznione, prawda? Tutaj, jeśli my pracujemy i w terenie, rozmawiamy ze świadkami wydarzeń, czasami wiedza jest szczątkowa, co pokazała nam praca przy liście do Kaplicy Pamięci, gdzie udało się po 72 latach stworzyć listę, na której jest 1059 osób, gdzie często relacje były szczątkowe, ale po dotarciu do dokumentów, które były opracowywane w latach 60., 70., pozwoliło nam to na uzupełnienie i dlatego te osoby tutaj są i w tej chwili są wypisane w Kaplicy Pamięci.
Kiedy to się zaczęło? Kiedy zaczęliście wyszukiwać tych ludzi, te osoby, zapomnianych bohaterów?
Zaczęliśmy się zajmować w tym 2012 roku z moim bratem, z księdzem Pawłem, ale ten temat jest bliższy tutaj bratu, jeszcze musimy się cofnąć kilka lat do tyłu, kiedy wspólnie z kierownikiem Muzeum w Treblince, panem doktorem Popówką, napisali książkę Dami imię na wieki. Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów. I w 2012 roku brat prosił mnie, żebym nie pomógł przy projekcie, który miał na celu zbadanie zaangażowania duchowieństwa, księży w tę pomoc. I coś się okazało, po kwerendzie w archiwach, po rozmowach ze świadkami udało się ustalić około 1000 nazwisk księży, gdzie udało się zebrać informacje na temat ich pomocy. Wyłonił się taki obraz, który pokazywał, że 75% biskupów, którzy byli w czasie wojny, którzy byli aktywni w czasie II wojny światowej, było zaangażowanych w pomoc Żydom. I później, aby dalej funkcjonować, aby opracowywać te przypadki, powstała Fundacja Sprawiedliwi dla Świata. Następnie było porozumienie, znaczy ojciec Tadeusz poprosił księdza Pawła, wiedział, że on jest znawcą tematu, też zna inne osoby, które znają tę tematykę, o pomoc tutaj w stworzeniu listy do Kaplicy Pamięci, do Kaplicy Polskich Męczenników, bo takich możemy nazwać, to są w tej chwili ci, którzy tam są, są męczennicy polscy i możemy powiedzieć, że to są w tej chwili nieśmiertelni sprawiedliwi. Sprawiedliwi mówię o tych, którzy mają medal sprawiedliwych odznaczenie, tak jak tutaj widzimy, jak również ci, którzy nie otrzymali tegoż oznaczenia, prawda? Mhm. Wracając do kongresu, właśnie na kongres jutrzejszy przyjechała pani Jadwiga Pucyk. To jest pani, której mama Bronisława Bednarczyk zginęła za podawanie chleba Żydowi, który był sąsiadem, który mieszkał w tej miejscowości. W tej miejscowości w tym dniu zginęło 7 osób. Ta miejscowość już nie istniejąca Jagodna. W tej chwili tam jest poligon wojskowy. I w czasie drogi, tak mogę powiedzieć, tak z rozmowy, prawda, z samochodu, pani Jadwiga mówi, że kiedyś, jakiś czas temu w Siedlcach było, bo to jest okolic Siedlec, było wręczanie medali sprawiedliwych. I mówi, że poszłam sobie na grób do mamy i mówię, mamusiu, ty tu leżysz, o tobie nikt nie wie, a tam medale wręczają. I teraz tu jedzie i ona mówi wprost, że jadę się spotkać z mamą. I to miejsce dlatego jest właśnie bardzo ważne dla tych ludzi, którzy tutaj, dla tych ludzi z rodzin, które tutaj są właśnie umieszczone w kaplicy.
Dziękuję. Zaraz porozmawiamy sobie na temat metodologii waszej pracy, na temat udziału młodzieży. Natomiast jest z nami pan doktor Adam Sandauer. Panie doktorze, czym dla pana jest to miejsce, ta Kaplica Pamięci?
Otóż ja muszę sięgnąć pamięcią wstecz do moich pierwszych kontaktów ze środowiskiem toruńskim, ze środowiskiem Radia Maryja. To były rozmowy niedokończone chyba 15 lat temu. Pierwsze rozmowy związane z relacjami Polacy, Żydzi, filosemityzm, antysemityzm. Ja myślę, że wtedy to było jakieś odczarowanie pewnego tabu, no bo co się działo w tamtym czasie? No, problem antysemityzmu był używany jako oręż polityczny do mówienia, kto jest dobry, kto jest niedobry. No i to, że ja tutaj się pojawiłem w tym środowisku, mówiłem o genezie antysemityzmu w Polsce, o mechanizmach, które powodują nienawiść rasową, no to, że to szło z anteny radia, no było to jakimś istotnym wówczas przełomem. Zresztą spotkałem się z ostracyzmem ze strony wielu środowisk z tego powodu, że nie bojkotuję radia, tylko że biorę udział w tego typu działaniach. Natomiast no co trzeba powiedzieć? Antysemityzm jest złem. Oczywiście nie możemy powiedzieć tego, że w Polsce nie ma żadnego antysemity, bo byli i szmalcownicy, ale nie był to naród. No, naród polski, społeczeństwo jako takie nie miało wtedy, kiedy w czasie wojny, kiedy to miało największe nasilenie, nie miało własnej władzy na tym terenie, sprawował, tylko tą władzę sprawowali jednak hitlerowcy, którzy pewne mechanizmy starali się lansować, nakłaniać do tego typu zachowań. A Polacy, jedyna legalna władza, ta z daleka, rząd londyński, nakazywało Armii Krajowej i jednak tępienie tych ludzi, wykonywano przecież wyroki na szmalcownika. I teraz trzeba mieć świadomość, no, jednak najprostszej, takiej statystycznej rzeczywistości, że po to, żeby wydać w ręce Niemców, żeby wykończyć jedną rodzinę żydowską, jednego Żyda, starczył jeden szmalcownik. Natomiast po to, żeby uratować kogoś, potrzebna była potrzebny był łańcuch pomocy ludzi dobrej woli, którzy ryzykowali własnym życiem, możliwością pojechania do obozu koncentracyjnego, za to do obozu śmierci, za to, co zrobili. I przecież wiadomo jest, że ci wszyscy ludzie, którzy w Polsce, na terenie Polski się uratowali, tak jak moi rodzice, którzy uratowali się tutaj, uratowali się dzięki temu, że ktoś im podał raz, drugi, trzeci rękę. Tak było w przypadku i mojego ojca, i mojej matki. To nie były pojedyncze osoby, to był łańcuch ludzi dobrej woli. Czym to jest dla mnie? No mój udział w tym wszystkim jest próbą odkłamywania czegoś, co ma miejsce. No, nie można robić z filosemityzmu, z antysemityzmu oręża walki politycznej na współczesne czasy. To jest zupełnie inny problem. Przyzwoitości, świadectwa prawdzie temu, co się działo przed wielu, wielu laty, no po to, żeby to, co się działo przed wielu laty, nie było używane w celach zupełnie innych, z tym niezwiązanych.
Dziękuję. Wrócimy jeszcze do historii. Mam nadzieję, że pan profesor uchyli, pan doktor uchyli rąbka tajemnicy i nieco więcej opowie jako świadek, bo to jest też dla nas bardzo,
po to jestem,
bardzo ważne. Natomiast ja chciałem młodzieży też zapytać, dlaczego zajmujecie się tymi rzeczami, tą sprawą. Co was skłoniło do tego, żeby jeździć, spotykać się z ludźmi, szukać tych ludzi, zbierać materiały?
No, te spotkania są na pewno dla nas niesamowitym doświadczeniem, bo mamy tę świadomość, że spotykamy się z ludźmi, którzy opowiadają nam historie, których nie przeczytali w książkach, czy nie usłyszeli o nich, tylko oni je autentycznie przeżyli. No i właściwie jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma możliwość usłyszenia tych relacji na żywo.
Niestety często jesteśmy też jedynymi osobami, które mają szansę usłyszeć tę historię. Zdarzyło się tak, że pani mi powiedziała, pani jest pierwszą osobą, której to opowiem, co się wtedy wydarzyło. Z moimi rodzicami nie mogłam o tym rozmawiać po wojnie. Moje dzieci później nie chciały tego słuchać i to we mnie cały czas się działo. Dopiero teraz, jak pani do mnie przyjechała, ja to wszystko pani opowiem.
Smutne jest też to, że pomoc według ludzi jest postrzegana jako, nie wiem, coś gigantycznego. Że pomoc była wtedy, kiedy spod karabinów się kogoś ocaliło, a tak naprawdę pomocą też było podanie kromki chleba, podanie szklanki wody, przeprowadzenie przez las. Takie były też przypadki pomocy i niestety ludzie, starsi ludzie myślą, że to nic takiego, dlatego wiele tych przypadków pomocy niestety nie są nigdzie zarejestrowane i wiele z nich będzie zapomnianych. My staramy się właśnie ten proces właśnie zahamować, żeby jak najwięcej zarejestrować, spisać, wysłuchać. Bo każde spotkanie to jest osobna historia, to jest osobna książka.
Często jest tak, że miało być tylko to przysłowiowe podanie chleba. Zaczynamy rozmowę, a to było jeszcze taka pomoc, to było właśnie wyprowadzenie, ukrywanie, a tam jeszcze sąsiad ukrywał.
Nieświadomi są ludzie tego, ile dobra zrobili, prawda?
Dokładnie.
To, co Przemek powiedział, nawet ostatnio, nie wiem, Agnieszka, czy pamiętasz, odsłuchałaś historię, też jak spisujemy, no i właśnie wtedy Agnieszka pyta pani, no ale czy baliście się wtedy? A pani mówi, no ale tak na spokojnie, prawda? Ale nam nikt nie kazał się bać wtedy. Myśmy nie myśleli o strachu. Dla nas najważniejsze było pomóc, ratować, ocalić.
Każde spotkanie to wydawałoby się, że prosta historia, że może być szybko, bo zawód dziennikarza to wywiad, czasami jest raz, dwa i się jedzie dalej. A tutaj to jest spotkanie częstokroć na cały dzień. Tutaj z Arturem raz byliśmy u doktora Szulca.
Pana Szulca w Warszawie.
Byliśmy, wróciliśmy w nocy.
O 11.
Z naszą koleżanką Hanią Skaźń, która też jest zaangażowana. Raz byliśmy w Rzeszowie u pani Sławiny Kargol. Prosta rozmowa. Nikomu wcześniej tego nie opowiadała. Siedzieliśmy do 11. Do 11. To jest często takie spotkanie nietraktowane jak praca. To jest po prostu, że osoba chce się podzielić z nami tą historią. I do każdego przypadku trzeba podejść naprawdę indywidualnie, bo ta praca to jest coś, co za parę lat to już nie będzie takiego.
Nie będzie możliwe.
Nie będzie możliwe.
To jest też czas, ostatnimi osobami.
Aby zrealizować te wywiady i w sensie, żeby to wyszło dobrze, prawda, to potrzeba wiele wrażliwości ze strony rozmówców. Zapewne pan doktor też potwierdzi. Też mieliśmy to szczęście spotkać się z panem doktorem. To musi być rozmowa spontaniczna, nie może być jakiegoś napięcia. Kiedyś taki doświadczony operator mówi do mnie: słuchaj, ale masz jeden błąd w kamerze. Ja mówię: jaki? Jak włączysz kamerę, to świeci ci się czerwona lampka. Mówi: dajcie to wyłączę szybciutko.
U nas też się świecą.
Tak, tak, prawda, ale...
Muszę jedną rzecz sprostować w związku z tym. Otóż ja nie jestem jedynym źródłem tego, co spotkało moich rodziców, bo akurat mój ojciec był pisarzem, moja matka była znaną malarką i te rzeczy były przez nich spisane. Wcześniej ja jestem świadectwem tego, co oni mówili, a ich opowieści no po prostu też istnieją. Także nie wszystko, nie zawsze, nie wszędzie jest zapomniane. Część rzeczy, kiedy dotyczy to prostych ludzi, to trzeba to dokumentować, bo my słyszymy, że prości ludzie żerowali na nieszczęściu. To nie jest tak. Prości ludzie starali się pomóc jak mogli, ale byli tacy, którzy się zachowywali niegodnie. Natomiast ci, którzy się nie zachowywali niegodnie, no nie była to większość oczywiście. Podkreślam jeszcze raz, że gdyby wszyscy się zachowywali tak, jak się mówi często o złym zachowaniu się tego społeczeństwa, to by mnie nie było na tym świecie. No ja żyję dlatego, że dziesiątki ludzi pomogły moim rodzicom, żeby przeżyć II wojnę światową. I ja myślę, że tak naprawdę to jest obrazek ten, o którym trzeba pamiętać. Natomiast też jest obrazek taki, że Żydzi bali się własnego cienia. No, tego typu była sytuacja. Ja może pozwolę sobie dla przykładu, bo chyba nic bardziej przekonywującego jak przykłady. Moi dziadkowie od strony matki, jak zbliżała się wojna, uciekli do Lwowa, bo było dalej od Niemców i znaleźli się w strefie zajętej przez Armię Czerwoną. No ale w pewnym momencie tam wkroczyła armia niemiecka, zajęła Lwów, no i oni znaleźli się w getcie. Jak to było, że uciekli z getta, to już inna historia. No, natomiast uciekli i postanowili wracać do generalnej guberni. Ale jaki był strach? Już wiedzieli, co się dzieje. Nie postanowili wracać do Krakowa, skąd pochodzili. Pojechali do miasta, które było im obce, gdzie byli absolutnie nieznani, żeby nikt nie był w stanie rozpoznać. Bo starczył jeden szmalconik, jeden, który wyciągnął rękę, żeby szantażować, żeby było nieszczęście. Dziesiątki ludzi mogły pomagać, natomiast wobec jednego szmalconika ta pomoc dziesiątek ludzi przestawała się liczyć, przestawała istnieć. I oni pojechali do Warszawy. Nie do Krakowa, gdzie mieli własny dom, gdzie mieli przyjaciół, znajomych, bali się tego. Taki był strach po prostu wtedy. I o tym też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że Żydzi chodzili po ulicy, można im było pomóc. Żydzi się ukrywali, bali się tego, co się dzieje, bali się własnego cienia.
No, druga rzecz też w przypadku Polaków. Za podanie kromki chleba groziła kara śmierci.
Tak wspomniałem na początku. Jest tutaj niedaleko z nami pani Jadwiga Pucyk, której mama zginęła za to właśnie, że podawała mama czy tata, podawała nocą chleb. Bo był zebrano osoby z tej wioski i było pytanie, kto pomagał temu Żydowi? Kto pomagał, powiedzcie, reszta przeżyje, inaczej to dziesiątkujemy wieś. I ona mówi, no to trzeba było wszystkich wydać, bo nie wiadomo, kto pomagał, bo przychodzili i partyzanci, i Żydzi. Wszystkim się pomagało w nocy, prawda? Jest przypadek, tutaj opisany w tej książce, człowieka, który nazywał się Jan Maletko. Miał 21 lat. Wspólnie ze swoim kolegą podawali Żydom wodę do wagonów kolejowych tuż 4-5 kilometrów przed obozem śmierć, prawda? Czyli no, ta pomoc ich była, to było ulżenie w cierpieniu tym ludziom. No i kolega uciekł, a Jan Maletko zginął, został na torach. Spostrzeżony przez Niemców, został zamordowany tam za szklankę wody, czy tam za kubek wody.
Kaplica Pamięci Męczenników Polskich, to co pan powiedział, panie Arturze, wstępnie miała się nazywać Kaplica Pamięci. Tak miało pozostać w zamyśle. Natomiast po rozmowach, po analizach, po przepatrzeniu historii, tych niezwykłych historii ludzi, którzy na tych granitowych, czarnych tablicach, których nazwiska są zapisane, postanowiono, że to będzie Kaplica Pamięci Męczenników Polskich. Nie kanonizowanych, nie beatyfikowanych, ale tych, którzy rzeczywiście wykazali się pewnym heroizmem. Ja chciałem zapytać właśnie o to, co pan doktor też powiedział, o strachu, takim paraliżującym wręcz, który przeżywali Żydzi, ale też o strachu przed pomocą, no bo kara śmierci groziła za taki drobny gest. Jak w relacjach osób, z którymi się spotykaliście, wyłania się obraz, czy możliwość taka pozostania w takich trudnych warunkach bycia człowiekiem pisanym wielką literą?
Znaczy, dla nas tutaj siedzących w wygodnych fotelach to jest niewyobrażalne, prawda? I też bardzo źle jest, kiedy osoby w tych czasach oceniają zachowania, oceniają, czy to było dobre, czy to było złe, bo my sami nie wiemy, co byśmy zrobili. To, tak mówię, teraz sobie weźmy przypadek, że jest rodzina czteroosobowa, prawda? Pracuje mąż z żoną, no i przychodzi ci, tak było często w czasie wojny, przychodzi ci 8 osób na utrzymanie, już nie mówię o zamordowaniu, na utrzymanie. Na tydzień, dwa, z tego się robi często rok lub dwa. No i decydujesz się, czy się decydujesz, żeby utrzymać to. A w tamtym czasie była jeszcze kara śmierci. To wtedy, na przykład rodzina, to jest z okolic Stoczka Węgrowskiego, tu jest na zdjęciu w książce, rodzina została zamordowana, jest opisane, zatłuczona kijami przez Niemców za pomoc Żydom. I jest... Ciężko jest w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, co ja bym zrobił. Co ja bym zrobił w tamtym czasie. I kiedy ktoś decyduje się na ocenę, to co pan doktor powiedział, na ocenę, czy było za mało, czy było za dużo, czy przecież to, żeby jedna osoba przeżyła, potrzeba było, pani Stella, prawda, ostatnim czasem, kiedy była w Polsce, wyliczyła 65 osób bodajże, wyliczyła, tak mówiła, że około 65 osób wyliczyła, które pomogły jej przetrwać, prawda? Teraz my nie wiemy, jak byśmy się zachowali i o tych osobach, które pomagały, o tych zamordowanych, możemy powiedzieć, to są ludzie święci. Bo oni w imię miłości bliźniego pomogli tym ludziom, no i zginęli, stracili życie. Dzieci potraciły rodziców, ginęły całe rodziny. Rodzice potracili synów, jak w przypadku Deców, prawda? Gdzie zginęło 4 braci w chatach szklarskich. Wyprowadzono rodziców, wyprowadzono 3 braci, bo jednego zamordowano wcześniej w sąsiedniej miejscowości, gdzie był żeniony. I mówią do rodziców, patrzcie, wychowaliście bandytów? Patrzcie, to my ich zabijemy i teraz cierpcie. To było cierpienie dla rodziców, prawda? Oni też ukrywali w ziemiankach, to byli obok nadleśnictwa Żydów. Trudno jest sobie wyobrazić, jak byśmy my się zachowali, bo myślę, że nikt z nas tutaj w tej chwili nie powie, co by zrobił, mając, stoi za tobą żona, minimum 2, na przykład więcej, 3, 4 dzieci, no i decyduj, oni, czy oni, czy wszyscy.
Prawdą też jest to, że jeżeli chodzi na przykład o dzieci, to dużo wcześniej musiały dorosnąć. Teraz widzimy dzieci 7-letnie, które bawią się w piaskownicy, a wcześniej to musiały bardzo szybko dorosnąć i musiały zdawać sobie szybko sprawę, co się wokół nich dzieje. Były takie przypadki, że w Warszawie, koło muru getta, gdzie mur przechodził nad kanałem. I była taka mały otwór, żeby mogła woda przepływać. No to dzieci same z siebie, w momencie, kiedy małe dziecko żydowskie przyciskało się pod tym murem, żeby zdobyć jedzenie, to w tym momencie same z siebie polskie dzieci podbiegały pod ten mur, żeby bawić się, robić tłum, żeby ten chłopiec mógł przejść. Były też inne przypadki, na przykład w Katowicach jest pan Lesław Frączek i był tak podobny do dziecka żydowskiego, które się u nich przechowywało, że był bardziej podobny niż jego rodzony brat. I zupełnie jak bliźniaki. I była sytuacja taka, że w momencie, kiedy jedno się bawiło na podwórku, drugie musiało być w domu. Potem się zamieniali ubraniami i wówczas mógł chłopiec żydowski trochę pobyć na tym świeżym powietrzu. Rozprostować nogi. Różne były sytuacje, naprawdę. Trzeba było trzymać buzię na kłódkę. Dzieci były naprawdę tego świadome, co się wokół nich dzieje.
Takie czasami były takie przypadki, że na przykład gdzieś tam jedno młodsze dziecko, które było mniejsze i było na przykład jakby większe prawdopodobieństwo, że gdzieś tam z kolegami może coś powiedzieć, to się je chroniło, że ono nawet nie wiedziało, że się ktoś ukrywa. A ono mimo wszystko gdzieś tam miało taką styczność. Też mieliśmy taki przypadek, byliśmy w okolicach Brańska na Podlasiu u państwa krasowskich. Rozmawialiśmy z panem Leopoldem, który w tę pomoc był zaangażowany. Tam rodzina ukrywała Żyda nas na strychu stodoły.
Na strychu obory.
Na strychu obory. I była taka sytuacja, że on jako młody chłopiec donosił tam jedzenie, natomiast jego siostra Olimpia nie wiedziała nic, była jeszcze zbyt mała, żeby się w tę pomoc zaangażować.
Tak oni myśleli.
Tak myśleli. Ona raz gdzieś tego mężczyznę spotkała, wtedy jej ojciec powiedział, bądź cicho, nic nie mów, nic nie widziałeś, nic nie mów. Ale ona też potem w rozmowie okazało się, że zapamiętała szczegóły, które bratu na przykład umknęły i to było też takie dopełnienie historii. Ona po latach mogła to opowiedzieć, bo wtedy jako mała dziewczynka musiała milczeć.
Pan doktor chciał coś powiedzieć wcześniej.
Czy ja wiem, ale to troszkę obok tego tematu, obok historii sprzed kilkudziesięciu lat, o współczesności jednak, no bo jest sytuacja odrabiania dzisiaj pewnych zaszłości, pewnych zaległości historycznych, jeżeli chodzi o Polskę, o nasz kraj, o ocenę tego wszystkiego, co się dzieje. Niestety okres PRL-u był okresem, kiedy wiele o tym nie mówiono. Jedynie słuszne było to, że jeżeli chodzi o organizacje żydowskie, no to komuniści i bunt, że to byli ci Żydzi, prawda, którzy byli dobrzy na tak naprawdę na świecie. Tworzył się wówczas był czas rozmywania odpowiedzialności za zbrodnie hitlerowskie na całą Europę. Część tej odpowiedzialności przypadła i nam niestety w udziale w sposób absolutnie niesłuszny. Mówi się polskie obozy koncentracyjne, gdzie one polskie, no na terenie polskie, ale nie polskie. Prawda? I to, co tutaj dzisiaj fundacja robi, to zrobi to środowisko, no to jest odrabianie tych zaległości, które niestety przez kilkadziesiąt lat narosły. Ja chcę powiedzieć coś takiego może. To też jest bardziej publicystyczne i bardziej współczesne. Otóż, proszę Państwa, nie możemy popadać w samozadowolenie, że to robimy. Są fakty i były fakty antysemityzmu, niestety. Naganne fakty. I oczywiście te fakty trzeba tępić, pokazywać i tych ludzi, którzy źle się zachowywali, którzy wydawali Żydów, no AK ich rozstrzeliwało, były wyroki wydawane po wojnie także. Te fakty miały miejsce. Nie możemy mówić, że tylko Polacy pomagali. Natomiast jest skala po prostu problemu. Ale spójrzmy się w drugą stronę, na Żydów. Przecież Żydzi też nie tworzyli, tak jak Polacy nie tworzyli monolitu, że wszyscy działali w jednym kierunku. Mieliśmy wśród Żydów okres dwudziestolecia międzywojennego. To był okres, kiedy tworzyła się polska państwowość po rozbiorach. Była mniejszość żydowska i to są kilka milionów ludzi. I był to okres laicyzacji Żydów, ale nie wszyscy. Część chciała kształciła się w swojej wierze. Powiedzmy, jeden brat do szkoły rabinackiej, inny chciał się spolonizować, zasymilować. Nie wiem, stało się działaczem, czy sanacji, czy nawet lewicowym działaczem, mógł się za komunizm w więzieniu przed wojną. Siostra mogła się ochrzcić i była, jak gdyby odeszła z tego całego środowiska. I teraz tak, no, przyszła druga wojna światowa i nie możemy mówić, że Żydzi to byli komuniści. Część to byli sioniści, którzy chcieli wyjechać do Izraela, część to byli ci, którzy chcieli kultywować starą wiarę i też z komunizmem nie mieli nic wspólnego. I teraz mówienie, obwinianie Żydów za komunizm jest tak samo mądre, jak obwinianie Polaków za jedwabne. Czy, naród odpowiada za działania władzy, którą wybierze w drodze samodzielnych wyborów. Polacy nie wybierali sobie władzy hitlerowskiej, Polacy nie wybierali sobie władzy, która zrobiła marzec 68, czy władzy, kiedy był pogrom w Kielcach. To były sytuacje, które żeśmy zastali jako społeczeństwo, no ale niestety w sensie odbioru społecznego. To, co robi, wracam do początku, fundacja to jest odkłamywanie tej rzeczywistości, gdzie nam się przypisuje często rzeczy, no, gdzie z jakiej racji człowiek, który pomagał Żydom w czasie wojny, ma czuć się odpowiedzialny za szmalcownika? Z żadnej. No ale tak naprawdę mówi się o polskie obozy koncentracyjne. Ja myślę, że po prostu trzeba, i to jest wielkie wyzwanie tego pokolenia, próbować przebudowywać świadomość, nie tylko polską, bo ze świadomości polskiej mało. Myślę, że wśród Polaków byli jedni, drudzy, byli tacy i inni. Natomiast szmalcowników trzeba zwalczać, a pokazywać te najlepsze podstawy. I to robi fundacja właśnie. Tylko tyle chciałem powiedzieć, tak, gwoli współczesności, no bo myślę, że bez współczesnych elementów to nie można o tym mówić, no bo tak naprawdę no, na dzień dzisiejszy to jest tak. Jak komuś chce się przypiąć łatkę, że się go nie lubi, że jest paskudztwo, to jest antysemita. Jak komuś się chce przypiąć łatkę, że jest lewak czy coś tam, to jest Żyd. No przepraszam, ale to nie jest tak, że wszyscy, którzy są niedobrzy, to są antysemici. To nie jest tak, że wszyscy, którzy są lewakami, to są Żydzi. No nie używajmy tych narzędzi rasistowskich w końcu. Tylko tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję. Wrócimy za moment do rozmowy, ale chcemy też zaprosić naszych widzów do telefonowania, do zadawania pytań, do dzielenia się może też swoimi refleksjami, świadectwami. Polska Północna, numer telefonu 56 657 0011, Polska Południowa 657 0012, zagranica 48 56 657 0013 i 14. I sieć w naszej rodzinie to sieć komórkowa 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszamy serdecznie. Ja chciałem zapytać, jakie mamy dokumenty, jakiego rodzaju dokumentami możemy wykazać te historie, o których mówimy?
Dokumenty, które udało się zgromadzić, są to dokumenty, począwszy od listów pisanych, od teraźniejszych listów, od teraźniejszych dokumentów. Są to zdjęcia osób właśnie teraźniejsze. I tu idąc w stronę lat pomocy, to również są dokumenty świadczące o udzieleniu pomocy. Są to oświadczenia. Często są to opracowania, które przypominają pracę licencjacką. Są dokumentowane, są to świadectwa kilku osób odnośnie jednego przypadku. Są to zdjęcia, dokumenty pisane obecnie, dokumenty archiwalne i fotografie, prawda? Listy od uratowanych Żydów, tego typu materiałów jest najwięcej. Często też osoby przysyłają jakieś stare artykuły drukowane z lat 70., 80., właśnie mówiące o tym. I to jest ta dokumentacja właśnie archiwalna. A no i do tego dokumentacja audio, nagrania audio i dokumentacja wideo.
I przechowujecie to w archiwum?
Tak, przechowujemy to w archiwum. Są wykonane kopie, też w formie elektronicznej. To jest właśnie, aby kiedy jest potrzeba, aby coś, potrzeba publikacji, też, prawda, żeby to wszystko było żeby to można było też publikować, bo mieć to jest jedno, ale to też, żeby przyszło, prawda, na świat, żeby przyszła informacja. W tej chwili jesteśmy w przygotowaniu strony internetowej pod koniec miesiąca, myślę, że ruszy. Będzie tam informacja o właśnie, i to będzie powiększane sukcesywnie informacje o przypadkach, gdzie będzie można historię przeczytać, usłyszeć, zobaczyć.
Mhm. Po prostu ciekaw jestem, jak wygląda współpraca z izraelskim Yad Vashem, do jakiego stopnia te rzeczy się powielają, ile procent tego, co państwo żeście zdobyli jako materiał, jest w dyspozycji Izraelczyków, a ile procent jest to coś nowego, co jest w ogóle nieznane. Jak wygląda ta współpraca na dzień dzisiejszy?
Jeśli chodzi o współpracę z Yad Vashem, prowadziliśmy w Yad Vashem kwerendę dwa lata temu, przez dwa miesiące, pod kątem księży, duchowieństwa księży zaangażowanych w pomoc ludności żydowskiej. No i w jakim stopniu się pokrywa? No, pokrywa się, tak myślę, że pokryje się to, należałoby zrobić zestawienie sprawiedliwych oznaczonych, o których mamy informacje, i tych, o których nie mamy. I wtedy by wyłonił się obraz tutaj. Też to ta kwerenda, którą mieliśmy, tu może Agnieszka powie, bo ona była w Yad Vashem, w archiwum o tej pracy. Jak tam wygląda? Mhm.
Tak, przez dwa miesiące prowadziliśmy kwerendę w archiwum. To wyglądało tak, że mieliśmy dostęp do programu SAPIR, i wyszukiwaliśmy przede wszystkim księży, ale natrafialiśmy też właśnie na, wiadomo, dużo osób świeckich pomagających, także to też gromadziliśmy. I część dokumentów widać było, że pochodzą z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Pewnie na jakiejś zasadzie była to wymiana dokumentacji. Część nazwisk była księży, dla nas zupełnie nowa. Część była zupełnie tylko potwierdzeniem tego, co już mamy. Także myślę, że taka kwerenda w wielu archiwach, mimo że te materiały się powtarzają, jest bardzo potrzebna.
To było 30% czy 80% to, co się powtarzało? Czy to było dużo czy mało?
To była może 1/3.
30%. Mhm, no dobrze, tak. To z tego jest jeden prosty wniosek, bo to wskazuje, jeżeli w Yad Vashem jest 1/3 tego, co wy macie, to wskazuje tylko na to, jak niepełne są zebrane na świecie dane o pomocy Polaków. No bo to znaczy, że przy tych niewielkich środkach, którymi dysponuje fundacja, w porównaniu z Yad Vashem, który jest wielką państwową instytucją, no jeżeli potwierdzenie znajduje 30% tam, to znaczy, że znaczna część rzeczy w ogóle nie znajduje, nie jest udokumentowana.
Ale należy pamiętać, że w Yad Vashem były relacje przede wszystkim ze strony żydowskiej. My tutaj w Polsce pozyskujemy od Polaków, którzy ratowali. I to była taka pewna konfrontacja i dopełnienie naszych zbiorów.
Nie ma żadnego powodu, żeby była klauzula jakaś narodowościowa, skąd te informacje. One miały być nie od Żyda, czy nie od Polaka, czy nie od Rosjanina, czy nie od Niemca. One miały być prawdziwe. O to chodzi, a nie o to chodzi, kto opowiada. Przecież proszę sobie wyobrazić sytuację choćby taką. Uchowali się Polacy, którzy ratowali Żydów, a tych Żydów wymordowano. To ci Żydzi nie złożą żadnych zeznań, że ktoś im pomagał, no bo ich nie ma już. No kto ma złożyć te zeznania?
Ale, no... Mamy telefon. Wrócimy do rozmowy, dobrze? Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Szczęść Boże, witamy serdecznie. Proszę.
Ja również Was serdecznie witam, a szczególnie gorąco doktora Sandauera. Jestem Panem zachwycona Pana działalnością zarówno dla pacjentów, jak i dla prawdy o Polakach. Także jestem wzruszona i takich ludzi nam bardzo, bardzo potrzeba jak najwięcej. Więc bardzo się cieszę, że Pan gości na antenie. Wszystkim serdecznie dziękuję. Tyle chciałam powiedzieć.
A ja chcę dodać, tylko skomentować, że nie po raz pierwszy goszczę na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Mam nadzieję, ale to już nie ode mnie zależy, a od ojców, że nie po raz ostatni.
A dziękuję bardzo. Oby jak najczęściej.
Dziękujemy Pani Jadwigo i pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, przerwałem relacje ze zbierania dokumentów.
Chciałam powiedzieć jeszcze, że no, Polakom trudno jechać do Yad Vashem i tam zostawiać swoje relacje. Dlatego w Yad Vashem głównie mamy te relacje ze strony
żydowskiej. A to moje pytanie o współpracę. Rozumiem, że Państwo możecie przekazywać w tamtą stronę też. prawda, że oni są pewnie zainteresowani materiałami, które wy macie zebrane.
Tak, trwają rozmowy tutaj już, ale to musiałby się wypowiedzieć ksiądz Paweł. On właśnie prowadzi rozmowy z Jadwaszem.
Oczywiście potem jest kwestia pewnych standardów, które oni mają gdzieś tam jakoś przyjęte, co oni i jak weryfikują, czy tak samo to robicie, no ale wszystko jest problemem oczywiście do przejścia.
Tam jest tak, bo tam jest, jeśli chodzi o przyznawanie medali, dla nich tutaj jest bardzo ważne, znaczy bez tego nie, wręcz niemożliwe prawie, że jest przyznanie medalu bez świadectwa ze strony ocalonych Żydów, bądź Żydów, którzy znali tą historię, prawda? Tutaj, aby przyznać medal sprawiedliwych.
Może warto dyskutować o tym, a co zrobić, jeżeli ci Żydzi, tak jak podawałem ten przykład, no, zostali potem zamordowani, a ktoś im pomagał, są świadkowie tego, że ktoś pomagał, a tych, którzy korzystali z tej pomocy, niestety już nie ma.
Nie jest to nasza polityka, prawda,
przyznawania. Tak, myślę, że naszą polityką ma być rozmawianie o tym.
Rozmawianie, tak, ma pan rację. Tu w czasie naszych prac, mogę się pochwalić, udało się doprowadzić do odznaczenia jednej rodziny. Trwało to rok, ale udało się. W tym roku w styczniu było odznaczenie rodziny Wójcików, która ratowała Żydówkę w czasie II wojny światowej w okolicach Sulejowa. No i właśnie pani przyjechała z rodziną. To było tak, że pan zgłosił właśnie tę informację i poprosiłem, bym napisał list, wysłał list do pani i pani już wiedziała, o czym on tam mówi, mówiąc, czy byś nie chciała, Haniu, uhonorować pośmiertnie tych, do których mówiłaś, kochana mamo, kochany tato. Za miesiąc przyszedł list z oświadczeniem, szybciutko do Jadwaszem i to się udało. Mamy też kilka spraw, właśnie kilka przypadków ratowania złożonych w Jadwaszem. Czekamy na odpowiedź. Takie dokumentacje, gdzie według ich standardów nie powinny być podważone i powinny być, zakończyć się przyznanie medalu sprawiedliwych, ale to są w trakcie, czekamy.
Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Jestem na antenie?
Tak, prosimy się przedstawić.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, mówi Zbigniew z Gdańska.
Witamy serdecznie i słuchamy pana.
Szczęść Boże. Witam.
Trzeba przyciszyć telewizor, tak? Będzie nam się łatwiej rozmawiał.
Witam doktora Sandauera, wielkiego żydowskiego Polaka, który pracuje dla nas, dla Polski, no i państwa, tam wszystkich dziennikarzy. Przysłuchuję się tym tutaj wypowiedziom, ale to zupełnie trochę inaczej było z Żydami i Polakami przed wojną, prawda, bo ja nie pamiętam, bo ja w wojnie się urodziłem, ale ojca miałem wyższego oficera i on mi też cudem przeżył i mi to wszystko opowiadał, więc Żydzi nigdy z Polakami nie żyli dobrze. To było tak, ja z Wielkopolski pochodzę, z takiego miasteczka tam obok Konina. Jak cokolwiek w Polski obywatel założył jakiś sklepik, Żydzi obok obniżyli cenę i go, prawda, zniszczyli. I proszę państwa, przede wszystkim to do KPP należeli Żydzi. To 99% było. No jak Hitler szedł, to wszyscy uciekli do Stalina. No Stalin ich tam tresował, jak mają Polaków mordować, prawda, jakie tortury stosować. No i między innymi ojciec też był zaliczony przez nich. Wrócili z bolszewikiem, ze Stalinem, objęli wszystkie stanowiska, policję, sądy, prokuratury i sięgnęli do najniższych klas społecznych. To znaczy najbiedniejszych, najbardziej, no najgorsza, najgłupszych, prawda? Natomiast wszyscy, elita była wymordowana przez Hitlera, no i później Stalin dokończył to. I proszę państwa, chcę, jak to objęli te stanowiska, proszę państwa, no to się wzięli za Polaków. No i proszę państwa, ja tu krótko, bo tej historii jest nam bardzo dużo. No i
tak, panie, tutaj albo jakąś nadmienić konkluzję, albo pytanie prosimy, dobrze? Żeby tak już podsumować, bo jest wiele telefonów.
Proszę ojca, jeszcze jedno zdanie tylko, może dwa zdania. I jak objęli, to się chciało, Polacy pomagali Żydom bardzo dużo, dużo zginęło. Natomiast proszę mi powiedzieć, ile Żydzi pomogli, ile wymordowali po wojnie za czasów Stalina. Stalin, jak później zmarł, to uciekli. I któryś został skazany, proszę pana, z Żydów. Żyją niektórzy jeszcze. I proszę pana, i Żydzi bardzo Polaków nienawidzą. To jest, proszę zobaczyć, jak pan
Dobrze,
panie Tomasz...
Zbigniewie, ja myślę, że zrozumieliśmy pana wypowiedź.
Jeżeli można.
Pytanie, pan doktor.
Może po prostu w ten sposób. No, Żydzi jako narodowość stanowili mniejszość w Polsce międzywojennej. Część z nich, no cóż, rzeczywiście związała się, dla części z nich asymilacja to następowała przez pójście w kierunku lewicy. Przez lewicę należy rozumieć, szeroko rozumianą lewicę, która chętnie przyjmowała Żydów. KPP, PPS, ale także i sanacja. Sanacja była lewicująca miejscami i też była otwarta dla Żydów. Mieliśmy inne grupy Żydów, syjoniści, którzy byli, współpracowali i sanacja i endecja chętnie widziała organizacje takie jak Bajtar, która działała na bazie wzorców. No, na bazie tych samych wzorców tworzyły się te jednostki, które budowały kibuce. Mieliśmy Żydów wierzących, którzy poszli do szkół rabinackich. I ten podział środowiska żydowskich były szalenie silne. To ujawniło się wtedy, kiedy Żydzi zaczęli emigrować do Palestyny, potem do Izraela, że była kolosalna nienawiść pomiędzy ludźmi związanymi z lewicą, z Bundem czy z KPP, a sionistami. Ja mogę powiedzieć tyle, że ten bohater w końcu powstania w getcie warszawskim, który przeżył, Edelman, nie był człowiekiem specjalnie dobrze widzianym w Izraelu. Dlaczego? Bo był działaczem Bundu. A Bund był czymś, co było lewicowe, co Żydzi Izraelczycy bardzo źle na to się patrzyli. I teraz tak. Czy ci ludzie, którzy zasymilowali się, czy próbowali się asymilować przez lewicę i przez komunizm, zrobili dobrze? Myślę, że bardzo niedobrze zrobili. Czy Żydzi syjoniści odpowiadają za Żydów komunistów? Czy Żydzi religijni odpowiadają za Żydów, którzy religię zwalczali? Absolutnie nie. Tu nie było żadnego monolitu. To jest mniej więcej tego typu rozumowanie jest mniej więcej takie. W Polsce było jedwabne i obozy koncentracyjne. To Polacy są odpowiedzialni za jedwabne i za obozy koncentracyjne. Nie, za obozy koncentracyjne są odpowiedzialni Niemcy, ale czy za komunizm wiadomo, kto go tu na bagnetach, czy on trafił. A za jedwabne są odpowiedzialni ci, którzy dali się sprowokować, czy zrobili to, a nie... A co mają odpowiadać ci, którzy ratowali Żydów za jedwabne czy za obozy koncentracyjne? No, nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Żydzi mogliby odpowiadać za Żydów komunistów, gdyby ktoś wybrał w Izraelu Żydów, wysłał ich jako komunistów do robienia władzy w Polsce ubeckiej i oni by stanowili UBE. Tego nie było oczywiście. Tak samo jak nie było kolaboracyjnego rządu w Polsce i Polska nie odpowiada za zbrodnie hitlerowców. No, tyle chciałem powiedzieć. No, nie ma odpowiedzialności zbiorowej. No, ja myślę, że powiedzmy jedno. Jak kogoś się nie lubi, to się, że jest lewak, czy że sprawuje władzę, to jest Żyd. Jak kogoś, kto inny nie lubi, że jest antyliberalny, że nie lubi planu Balcerowicza, to jest antysemita. Przecież ja pamiętam ataki na radio. Dlaczego radio było antysemickie? No bo nie lubiło liberalnych poglądów, że tą łatkę przez długi okres czasu przypinano temu środowisku. Ja wiem, że jak się tutaj po raz pierwszy pokazałem, to złość była na mnie nie dlatego, że radio jest antysemickie, tylko że nie lubi liberalnej polityki gospodarczej. Ja nie mówię o liberalizmie światopoglądowym, bo można być liberałem światopoglądowym, ale liberałem gospodarczym, czy że im mniej państwa, tym lepiej. Na przykład były takie hasła obowiązujące. Wprowadzano popiwek, dywidendę, prywatyzację całej polskiej gospodarki. Radio niespecjalnie się cieszyło z tego powodu. Czy dlatego, że radio to są antysemici? Nie. Tą łatkę próbowano przypiąć w ramach walki politycznej. Tak samo z Żydami jest w drugą stronę. Myślę, że nie ma żadnej odpowiedzialności zbiorowej.
Dziękuję. Proszę bardzo, halo.
Halo?
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
mówię Lucyna z Kraśnika. Ja miałam, ile ja miałam lat? 9, 8. Ja się wojna zaczęła, to chyba 7. I w Zamościa mieszkaliśmy na przedmieściu, więc w ogóle moi rodzice byli bardzo zaprzyjaźnieni z takimi rodzinami żydowskimi, bardzo dużo pomagali i moja mama, później już jak było getto, przychodzili z Nowego Miasta do nas do domu, więc mama szykowała wieczorami w takich woreczkach jedzenie i tam jeden, drugi przychodził, zebrali i w ogródku zostawiała, bo myśmy koło koszar blisko mieszkali, więc często to Niemcy przychodzili koło domu, nieraz przychodzili, oni nie pukali do domu, nie pytali, czy mogą wyjść, to nieraz przychodzili, siadali przy stole i sobie tam rozmawiali, więc później mama się tak umówiła, że w ogródku zostawiała te woreczki z jedzeniem. Ale to nie jest takie ważne, chociaż też takie Żydówki piękne, młode, przyjeżdżały z Warszawy, nie wiem skąd moja siostra, bo miała wtedy 17 lat, skąd ona je poznała i przyjeżdżały co jakiś czas, były kilka dni i odjeżdżały jako kuzynki z Warszawy. Były piękne. Jeden taki moment, kiedy coś tam w ogródku robiła, a tu zaraz przy drodze Niemcy sobie chodzili, że wojsko, bo to z koszar wychodziło ciągle, o jezioro było, więc ciągle było pełno tego wojska. I jeden podszedł, ona chciała sobie ręce myć, to złapał kubek i jej polewał te ręce i z nią rozmawiał, a ona, to były dziewczyny niepodobne do Żydów jak wcale. Były z jakichś bogatych rodzin, bo to od razu było widać, wykształcone. No i chciał się z nią umawiać. Ona cały czas mówiła, że ona nic nie rozumie, ale jak tylko odszedł, to już rano wyjechała. Ale nie chciałam tyle o tym mówić, ile, bo nas później zabrali Niemcy, było wysiedlenie na Zamojszczyźnie, nas dołączyli do wioski, bo myśmy na przedmieściu mieszkali i nas zabrali do obozu. Rodzice poszli do Oświęcimia, ja byłam w obozie później w Łaskarzewie i po jakimś czasie wróciłam do Zamościa, bo tak mi tata mówił, że pamiętam, miałam wtedy już 10 lat, że masz wrócić do Zamościa, bo my się tu wszyscy spotkamy. Więc przy najbliższej okazji ja wróciłam, ale ponieważ rodzice nie wrócili i zabrała mnie babcia, to już później moja mama nie żyła, mojej drugiej mamy matka, zabrała mnie do siebie na wieś, na niej do niedzielic. To jest taka koło Zawady wioska, raczej nie była bogata, biedna, takie domy były jeszcze stare i tam dwóch Żydów, jeden miał 23 lata, mówił, że nazywał się Josek, a drugi 18 nazywał się Marian. I oni przez tą wioskę, przez całą, no jak ja przyjechałam w tym 43 rok, jak ja wróciłam z Łaskarzewa i tam byłam do końca wojny i oni chodzili od jednego domu do drugiego. Przychodzili rano, siedzieli z nami razem, bo tam była jedna izba, taka duża, i oni z nami siedzieli, z nami jedli, a na noc mieli w oborze pościelone, słomę tam, jakieś siano, coś tam, jakieś tam do przykrycia coś, a na rano przychodzili znowu. A mnie kazali wychodzić na ulicę i patrzeć, czy Niemcy nie jadą, bo taksówkami albo bryczkami przyjeżdżali, a zaraz był koło nas blisko sołtys, więc...
Pani Lucyno, ja pozwolę sobie przerwać, bo też moglibyśmy tak wspominać, a zostało nam tylko 10 minut jeszcze, chociaż ten czas bardzo szybko nam dzisiaj jakoś przeleciał. Dziękuję za to wspomnienie. Tych wspomnień jest bardzo wiele. O tych wspomnieniach też mówicie i one mówią też i pokazują te relacje. Wspomniał pan Zbigniew bodajże, że no to nie było tak, jak my tu mówimy, że było zupełnie inaczej, że te relacje nie były takie dobre. Jakie relacje między Polakami a Żydami wyłaniają się z tego?
Ale jeśli można, to co powiedział Przemek kilka minut temu, że ludzie mówią, że no ale to przecież nic takiego, przecież nic nie było. I teraz pani mówi, prawda? No my tam dawaliśmy to w ogródku, prawda, tam stał worek, ale to nie było takie ważne, prawda? I jakby to było normalne, nic tak ważnego, no bo tak było trzeba, prawda? I to pokazuje...
Tak było trzeba, to było ważne, trzeba. Nie? Przepraszam, odbierzemy telefon jeszcze, dobrze? Proszę bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rycyk, bardzo dziękuję ojcu, państwu, panu doktorowi też i panom, paniom, dzięki za ten program, za wasze świadectwa i wszystkim słuchaczom. No i ja co do pana doktora, to przede wszystkim dzięki też za to, co pan robi, to primum non nocere, ta organizacja. że Pan szuka tutaj pomocy ludziom pokrzywdzonym przez może błędy czy zaniedbania służby zdrowia. I to jest też bardzo, bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby zauważyć człowieka, pomóc człowiekowi. No i za wszystko razem. Ja pamiętam, panie doktorze, nie wiem, czy pan pamięta, raz widziałem mamę, spotkaliśmy się. Nie wiem, czy pan pamięta.
Tak, no? Wiem, oczywiście pamiętam.
Byliśmy u sióstr Loretanek, prawda? Tam raz, chwileczkę tylko, niedługo. W każdym razie dzięki za tą audycję też. Co? I jeszcze jedno. I ogromne dzięki wszystkim, oczywiście panu Arturowi, księdzu Pawłowi, wszystkim, którzy opracowujecie te sprawy, nazwisk szukacie i tak dalej. Tak, to do kaplic pamięci. Trzeba powiedzieć, że tego nie zrobili przez wszystkie lata w Polsce. To nie jest dobrze. No, zrobili i dzięki Bogu w Markowej, prawda, południe Polski, tylko nie na taką skalę. Tam zasadniczo, czy jakoś tak uczczeni są Ulmowie i no też ja nie byłem wewnątrz w tym muzeum, także nie mogę dużo powiedzieć, ale dobrze, że to zrobili, że to jest. Ale tutaj no, większa ilość ludzi, to jeszcze nie jest wszystko. I tutaj ogromne dzięki wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel w Radiu Maryja. Za to dziękujemy. I tylko razem można uczynić dużo dobrego. Trzeba po prostu czynić dobrze. Trzeba czynić dobrze. Przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I to jest ważne, a nie jakieś rasizmy uprawiać, czy tak, także, no, to jest, pamiętam mnie, ze mnie robili takiego antysemitę, co oni nie, ale to, co oni ze mnie robili, i złodzieja robili ze mnie, i no, przeróżne rzeczy, prawda? Także tym nie trzeba się przejmować, trzeba myśleć o tym, co Pan Bóg i sumienie nasze, prawda? To. I nie zniechęcać się niczym, do przodu i dziękujemy i razem dziękujemy naprawdę z całego serca. Jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli, to może więcej powiem o tej sprawie, tak jak to o tej kaplicy pamięci, ale tego by nie było bez ludzi, bez odpowiedzi ludzi. I jeżeli jeszcze są gdzieś niezgłoszone nazwiska ludzi, którzy zginęli czy pomagali w ratowaniu Żydów, trzeba to zgłosić. Trzeba zgłosić i uczmy się po prostu wzajemnego szacunku dla siebie. Człowiek pierwszy, człowiek. Pan Bóg tak wywyższył człowieka i człowieka nie wolno niszczyć. Tym bardziej musimy się uczyć szacunku dla siebie, wzajemnej miłości bliźniego. Gdy widzimy, jak co się teraz ludźmi robi, ile ludzi ginie, jak mordują ludzi. Przecież trzecia wojna światowa, co pan Franciszek powiedział, to jest jakby się ludzkość nie nauczyła na drugiej wojnie światowej niczego. To straszne rzeczy, ale to jest inny temat. Dziękuję jeszcze raz za pomoc w odnajdywaniu tych ludzi, którzy pomagali, którzy ginęli i dalej prosimy o to. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, ojcze.
Jeżeli, czy głupio mi komentować wypowiedź ojca dyrektora oczywiście, ale jeżeli można mówić prawdę, nie kręcić, to należy tą prawdę za wszelką cenę starać się powiedzieć, dawać świadectwo temu, jak było. I jeżeli ktoś ma coś do kogoś, to niech nie mówi, że ma to coś tam do kogoś, że on jest antysemita, czy że jest Żydem, czy coś tam. Jeżeli są jakiekolwiek wobec kogoś zarzuty, trzeba je artykułować z otwartą przyłbiczącą, a nie chować się za tym, że Żyd albo że antysemita. Nie. Coś cię ma do kogoś, to trzeba to powiedzieć.
Mamy 4 minuty, więc co jeszcze warto byłoby
ja tylko chciałem
dodać
powiedzieć
do tego,
właśnie,
co już powiedzieliśmy?
Tak, do tego, co powiedział ojciec dyrektor odnośnie zgłoszeń. To, co widzimy w Kaplicy Pamięci, Kaplicy Polskich Męczenników, to jest pierwszy etap, zamknięcie pierwszego etapu właśnie tych nazwisk udokumentowanych, ale po przekazaniu na dzień dzisiejszy udało się zebrać dokumenty bądź inne świadectwa, które pozwoliły nam udokumentować około 15-17 nowych przypadków właśnie z Polaków, którzy zginęli za tę pomoc. Czyli to się powiększa, pracujemy w terenie, pracujemy w archiwach, w IPN-ie, w innych, aby jeszcze wydobywać potwierdzenia, świadectwa. Także to powoli, ale cały czas się też powiększa lista osób zamordowanych.
W jaki sposób można też zgłaszać, jeżeli ktoś chciałby jeszcze się skontaktować, czy to telefonicznie, czy mailowo z wami, spośród naszych też widzów?
Prosimy o zgłoszenia pod numer telefonu 609-002-482.
Może powtórzmy jeszcze.
609-002-482 i adres mailowy relacje@kaplicapamieci.pl. relacje@kaplicapamieci.pl, bez polskich znaków. Tu można zgłaszać, można zadzwonić pod numer telefonu w celu ustalenia przekazania informacji. Też chętnie spotkamy się, pozdrawiamy przed kamerą. Bądź też, jeśli są dokumenty, można zeskanować, przesłać drogą elektroniczną.
To jest ważne, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, no tego czasu już coraz mniej, bo
świadkowie,
jeżeli są, to już...
3-4, maksymalnie 5 lat, no i będziemy rozmawiali z ludźmi, no oczywiście bardzo ważne świadectwa, ale to będą świadectwa z przekazu, prawda? Jak ważne jest to, co pan doktor robi, że przekazuje, bo pan doktor powiedział, że rodzice spisali, prawda, te informacje. Ale teraz mamy taki czas, kiedy, no powiedzmy sobie szczerze, no niewiele osób czyta. To, co pan powiedział, to, co było publikowane w telewizji, jest obraz, jest przekaz, jest wideo i to trafi do ludzi, prawda? A pisanych materiałów tutaj jest, no jest obawa, że mniej to przeczyta, a więcej osób to obejrzy.
A w jaki sposób też zachęcić młodych? Tu do młodzieży też pytanie. Waszych rówieśników do takiego działania, do działania na rzecz zapomnianych bohaterów. Tutaj mówimy o Polakach ratujących Żydów, tych, którzy zginęli, ale też tych, którzy no nie zginęli, ale też pomagali, okazywali się być ludźmi, ale jest tych bohaterów o wiele więcej. Są poszukiwania żołnierzy wyklętych i tak dalej, i tak dalej.
No, na pewno tutaj w tej kwestii no to jesteśmy właściwie ostatnim pokoleniem, które może tak na żywo dotknąć tej historii i spotykając się ze świadkami wydarzeń, no to są niesamowite spotkania, bo ci ludzie wydobywają ze swoich serc historie, o których przez długie lata nie rozmawiali. No jeżeli teraz ktoś się nie będzie chciał tym zająć, no to później będzie mógł sobie tylko przeczytać z książek, tylko właśnie jeżeli teraz tego nie wydobędziemy, no to co będzie czytał?
Dlatego my jeździmy, cały czas jeździmy. Nasza praca to są wyjazdy, spotkania, to jest nauka historii. Coś, czego za moment nie będzie.
No i też efekty tych wyjazdów można zobaczyć. Są felietony w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, także taka namiastka tych naszych spotkań z historią.
Kilka miesięcy temu, tak, były dwie osoby, wolontariusze, prawda? No i chciały coś tutaj pomóc, pracować. Tak sobie myślałem, co możemy im tutaj, prawda, przekazać, aby, no bo też, prawda, bo też mamy archiwum, mamy dokumenty, spisujemy, prawda, tabele, ale to muszą osoby pracować, które znają temat. I przekazałem im kilka filmów, tak zwanych surówek, aby spisały nazwiska, które padają w czasie tych nagrań. Po dwóch tygodniach pytam się, no jak dziewczyny? Dziewczyny młode, około 18 lat. No, proszę pana, ja przez kilka lat na lekcjach historii się nauczyłam mniej niż oglądając te filmy. Ja dużo więcej
wiem. Doświadczenie, praktyka, warsztatowe działanie.
A czy nie byłoby możliwości? Ja nie wiem, oczywiście to trzeba się nad tym zastanowić. To państwo musicie nawiązać jakiś kontakt z młodzieżą izraelską, która siłą rzeczy powinna być tym zainteresowana. Przecież młodzież ze szkół średnich przyjeżdża do Polski. Ale żeby to nie było tylko odwiedzanie grobów, ale także kontakty przy badaniach naukowych. No są to badania naukowe.
Myślę, pana doktora, musimy niestety zakończyć i postawić kropkę. Jutro kongres międzynarodowy, przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej, pomoc Polaków w ratowaniu Żydów. Od 10 rozpoczęcie. Zapraszamy i zachęcamy, a ja zapraszam również na 21.30 na antenę Radia Maryja na drugą część Rozmów Niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.